Już momencik.
No już możesz, już tylko dam na głośno mówiąc. Proszę bardzo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże wszystkim, pozdrawiamy serdecznie z racji świąt Bożego Narodzenia, bardzo ciepło, miło.
Wszystkich.
I chcielibyśmy się podzielić pewnym takim niezwykłym doświadczeniem, ponieważ mamy okres Bożego Narodzenia, niezwykłym doświadczeniem związanym z Matką Bożą Jasnogórską. 4 grudnia byliśmy na akcji, na promocji Ewangeliarzy w parafii Olesno, to jest 100 km od Jasnej Góry. Ponieważ jest to dość daleko od nas, więc tam spaliśmy z soboty na niedzielę i później z niedzieli na poniedziałek. Wracaliśmy i postanowiliśmy oddać hołd naszej Pani Jasnogórskiej. Więc w poniedziałek przed południem udaliśmy się do kaplicy cudownego obrazu. Oczywiście było cudownie, jak zwykle na Jasnej Górze. Przede wszystkim kaplica była prawie pusta. Była msza dla grupy włoskiej, a potem była msza w języku polskim. I siedzieliśmy w pierwszym rzędzie krzeseł przed cudownym obrazem. Było wspaniale, bo nie można było oczu oderwać od tego obrazu. Ale ciągle, gdy patrzyłem na obraz, na twarz Matki Bożej, oliwkową cerę i taki bardzo surowy wyraz twarzy, na przepiękną sukienkę pełną klejnotów i błyszczących, drogich kamieni, wspaniałe, ale ciągle miałem przed oczami twarz Matki Bożej z Medjugorje. I tak nawet odczułem żal, że nasza Pani Jasnogórska ma tak surową twarz. I w pewnym momencie, w jakimś takim zadumaniu czy zgłębieniu się, ta twarz jakby lekko zaszła mgłą, drgnęła, tak jakby Maryja się wychyliła. I usłyszałem albo poczułem, ale chyba słyszałem słowa: ja taka nie jestem. I potem już po mszy świętej wychodziliśmy i zamawialiśmy mszę świętą Faustynka za swoich rodziców, ja za zbawienie duszy Basi. I siostra, która przyjmowała ofiary, wypisywała na obrazkach. Ja nie patrzyłem na ten obrazek. Dopiero w domu, gdy go odwróciłem, to był rzadki obraz Matki Bożej Częstochowskiej w jasnej sukience. Bursztynowej, przepięknej, radosnej i wcale nie surowej.
No i to było tak, że ta sukienka była na jego obrazku, nie na moim, tylko akurat na jego.
Tak jakby Maryi zależało na tym, żebym miał obraz zupełnie inny niż tam mi się ukształtował. Jej zależało, że ona ta nie jest taka surowa. Widocznie jest bardziej zbliżona do Maryi z Medjugorje, tej przepięknej, uśmiechniętej twarzy. No i tym rysem Matki Bożej chcieliśmy się z wami podzielić. Chwała Panu i Jego Najświętszej Matki.
Chwała Panu. Dzięki serdeczne Dzięki serdeczne za to świadectwo i niech ta radość pozostanie z wami również. Niech się udziela ta radość naszego wigilijnego stołu tydzień temu, na którym i was brakowało, i mnie brakowało, ale było super. Dzięki, wszystkiego dobrego.
Dzięki, Bóg zapłać.
Dodam tylko, że mi się popsuł mikrofon. Taką ciekawostkę teraz, mianowicie ta bursztynowa sukienka, o której Faustynka i Zygmunt mówili, ta bursztynowa sukienka Matki Bożej Częstochowskiej autentycznie istnieje. Ona jest w Skarbcu Jasnogórskim, a wykonał ją całkowicie, w 100% z bursztynu, niesamowity artysta z Gdańska, który potem poprzez przyjaźń, taką osobistą przyjaźń z ojcem dyrektorem Radia Maryja, podjął niesamowitą decyzję. Mianowicie, nie wiem, czy już zakończył to dzieło, widziałem kilka, wykonał 12, taki był plan, że wykona 12 ogromnych ołtarzy adoracyjnych z bursztynu i ze złota, gdzie w centrum była taka stała, jako ołtarz monstrancja. I na każdym z tych ołtarzy w centrum, czyli w tej monstrancji, była sylwetka Matki Bożej, a na piersi miała to okieneczko na hostię. I te 12 ołtarzy zostało wykonanych do 12 największych sanktuariów maryjnych na świecie. I takich szczególnych, niezwykłych miejsc. I taki jeden z pierwszych mogliśmy już oglądać w Ziemi Świętej u sióstr karmelitanek bosych. Całodobowa adoracja jest właśnie przed tym ołtarzem. Nie pamiętam nazwiska, ale naprawdę ołtarze zupełnie niezwykłej klasy. Niezwykłej klasy artystycznej, duchowej. Warto, ja może przypomnę sobie to, to wam podam informację. Proszę bardzo, proszę o świadectwo, bo muszę iść po śrubokręt. Proszę, Beatko, tam jest mikrofon. Tam jest. Zobacz, czy jest włączony.
Włączony, tak?
Tak.
To ja też chciałam się podzielić swoim doświadczeniem, chociaż jakoś zawsze się stresuję, jak mam być w jakiejś grupie, więc może sobie usiądę, jeśli można, tak? No więc ja też chciałam nawiązać do tego, co mówił tutaj nasz lider, jak ma na imię zapomniał?
Krzysztof.
Tak. No miałam takie właśnie doświadczenie, że byłam przez ponad 3 lata w takim bardzo trudnym miejscu dla mnie i nie wiedziałam, co, jak z tego wyjść. No i jakoś tak tkwiłam i czekałam na jakąś, nie wiem, jakieś objawienie czy jakąś pomoc. No ale w końcu jakoś zaczęłam się, postanowiłam podjąć też modlitwę kompaniańską. No i właśnie wtedy udałam się do ludzi, którzy mogli mi w sumie jakoś podać pomocną dłoń i to był taki mój pierwszy krok. No ale stwierdziłam, że ta różna jakaś tam pomoc psychologów i innych osób w sumie mi pomogła trochę, ale powiedziałam, że mój problem jest dużo głębszy i tylko tak naprawdę Bóg jest w stanie mnie uzdrowić i zmienić, więc miałam wrażenie, że straciłam wiarę, że tak naprawdę, no chciałabym wierzyć, ale już tak naprawdę nie potrafiłam, więc więc jakby modliłam się bardziej tylko swoją wolą, tak, że nawet nie byłam w stanie się już modlić, więc no więc stwierdziłam, że po prostu będę przyjmować cierpienie i to będzie taka moja forma modlitwy. No i tak ja w sumie robiłam to codziennie, ale no już tak doszłam do takiego momentu, kiedy sobie tak właśnie z sama w duchu powiedziałam, no dobrze, odrzucam to cierpienie, tak chcę to zmieniać, jakoś to po swojemu ustawiać. No i, to, no i właśnie jakoś tak stanęłam w prawdzie samą przed sobą i stwierdziłam, że w sumie no to może po prostu to nie jest takie straszne, może ja to jestem w stanie przyjąć, prawda? Zamiast się zastanawiać, po co jakoś być w tej bezsensownej sytuacji, z której nie ma wyjścia. No to właśnie podjęłam taką decyzję, no dobra, no to przestanę się na sobie skupiać. Przestanę się na sobie skupiać, przyjmuję cierpienie, które mam dzisiaj, ale miałam tą sytuację już ponad 4 lata, więc już mi się jakoś to zakodowało w głowie, że to będzie trwało przez całe życie. No więc stwierdziłam, dobra, no to skoro to będzie przez całe życie, no to też się na to godzę, że jakoś ten lęk jestem w stanie przezwyciężyć i to też wybrać. Żeby to nie było jakoś tak, to przychodzi jakoś na mnie z zewnątrz, ja na to nie mam wpływu, więc no stwierdziłam, że takie cierpienie przyjęte z akceptacją i miłością, no to będzie właśnie taką dla mnie podstawą wiary. No bo tak jak mówię, jakoś modlić się już nie umiałam, więc jakby już no byłam też szczera z Panem Bogiem, więc powiedziałam szczerze, że nawet nie wierzę, że On jest mi w stanie pomóc, ale zawsze miałam takie doświadczenie, że kiedy byłam w takich miejscach, no właśnie, kiedy po ludzku mi nic nie powinno pomóc, no to Maria mi przychodziła z pomocą. No więc jakby zakończyłam tą swoją modlitwę zawierzenia takim właśnie stwierdzeniem, że chcę te swoje cierpienie ofiarować. Nie będę się już modlić za siebie, za innych. Nie mam na to głowy ani już siły, więc będę ofiarować to cierpienie. Z taką intencją wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. I właśnie poprosiłam Maryję. Żeby ona mnie uratowała. Tak naprawdę w sumie też niczego się nie spodziewałam. Myślałam, że wszystko będzie tak samo, prawda? A tak naprawdę, no właśnie, stał się cud. Właśnie zostałam jakby, no dla mnie jakby wskrzeszona z martwych, bo 3 lata jakby w ogóle nie istniałam jakoś duchowo, fizycznie, emocjonalnie, więc inni patrząc na mnie. Wiedzieć, że to jest po ludzku niemożliwe. No więc mogę mówić im, że to Bóg dokonał tego, czego nawet psychologowie i inni ludzie nie byli w stanie zrobić. Kiedy wybieramy Boga, i nic innego nas nie interesuje,
On daje nam wszystko. Chwała Panu.
Chwała Panu, Beatko, dziękujemy Ci bardzo. Proszę bardzo.
Ja może chciałabym powiedzieć kilka słów o Szkole Eliasza. Od kilku miesięcy jesteśmy w Szkole Eliasza z dwoma siostrami ze wspólnoty. I cieszę się i dziękuję Bogu za to, że tam jestem. Ponieważ w każdym słowie wypowiadanym tam i w każdej modlitwie po prostu czuję, że byłam tam zaproszona. Na początku, gdy usłyszałam o tej szkole, zapragnęłam, żeby tam być. Nie było to pewne i pojawiły się takie różne komplikacje. I wtedy prosiłam Boga o słowo, czy ja tam mam być, czy nie. I otworzyłam takie słowo. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, o jakże pragnę, aby już zapłonął. I na początku nie rozumiałam tego, ale odkąd jeżdżę na te spotkania i właśnie obserwuję i przeżywam to spotkanie z Jezusem w tej szkole, to po prostu to widzę, że Duch Święty pragnie zapłonąć w naszych sercach. Że Pan Jezus rzeczywiście rzuca ten ogień na ziemię i każde spotkanie jest tak bardzo bogate w treść, bardzo bogate w modlitwę. Jestem naprawdę, wracam stamtąd napełniona, umocniona i pełna wiary. I tam też doświadczyłam takiej ogromnej łaski, że kiedy Pan nas do czegoś zaprasza i my w to wchodzimy, to On daje nam ogromne dary. Wylewa na nas łaskę. Chodzi o to, żeby być otwartym na tą łaskę. Tak właśnie działa na mnie każda konferencja głoszona tam i każda modlitwa. I jestem teraz przekonana o tym, że jeśli czegoś pragniemy i mocno w to wierzymy, to Bóg chce nam to dać, że w zasadzie wszystko nam chce dać. Wystarczy wyciągnąć rękę. I chwała Panu.
Panu.
Ja chciałam się podzielić, jak Bóg bardzo działa i ma Duch Święty, świetny humor, a przekonałam się też na Szkole Eliasza, bo ze Szkoły Eliasza zaprosił mnie na pustynię Eliasza, gdzie po prostu poznałam wspaniałych ludzi, ale chciałam się podzielić takim doświadczeniem miesiąc temu. Musiałam przepisać samochód, zarejestrować. Wcześniej byłam w urzędzie, pani mnie przekonuje, że to jest ok, wszystko w porządku. Po czym się dowiaduję, że dokumentów nie mam jak zarejestrować, auto na gaz, dokumentacji nie ma. Oczywiście zaangażowałam męża, mąż wszystko już pozałatwiał, ale w końcu myślę, że przecież jest coś takie jak Bóg. A zwłaszcza Duch Święty, który tak naprawdę wszystko załatwia. Wystarczy mu się oddać, wystarczy poprosić. I byłam sama w szoku, bo jeszcze nie skończyłam modlitwy, kiedy zadzwonił telefon, że dokumenty wszystkie są, że z Wrocławia prześlą mi na maila. Na drugi dzień byłam w stanie sobie załatwić urlop, bo trzeba było samochód zarejestrować. Ale byłam w szoku, bo w szkole dostałam dar czytania pewnych przekazów. Nie rozumiałam rano, kiedy się złościłam, że mąż się spóźnia, a ja mam być o 8 w urzędzie, że nie lubię się spóźniać. Wysłuchałam, jako to jestem samolubna. Mówię, ale Panie, ja nie jestem samolubna, ja chcę być punktualna. I w urzędzie przyjechaliśmy 10 po, oczywiście pani mówi, że ona tego mi nie załatwi, bo się spóźniłam. I myślę, panie, co ty kombinujesz? Ale wcześniej jeszcze rano, jak zwykle o 5 modliłam się, panie, pomóż mi pozałatwiać te sprawy, nie chcę płacić kary 1000, bo taka kwota mnie czekała. Ty znasz moje serce, ja chciałam uczciwie wszystko załatwić. Co się okazało? Poczekałam 2 godziny w urzędzie, przychodzę i dowcip był taki, że podchodzę do młodego mężczyzny z dokumentem, z dokumentacją całą. Pan mi załatwił 5 minut, ale w sercu miałam głos. Nie odzywaj się, nie odzywaj się. A co się okazało? Że ten urzędnik był bardzo skacowany. I mówię, panie, ale ty jesteś dowciapny. No, szkoda mi młodego mężczyzny. Widać w nim problem, ale ciągle nie odzywaj się. Chciałaś załatwić bez niczego, to masz załatwienie. I jak pokazał mi krok po kroku, że nie ma się co złościć, wystarczy zaufać i wszystko jest w stanie załatwić, więc podziękowałam panu, bo to, co się nauczyłam w szkole Eliasza, to, że ciągle muszę dziękować, że muszę pana uwielbiać w każdej sytuacji, a on sam rozwiązuje sprawy i sam ma pomysł na nasze życie. I chwała panu.
Chwała panu, dziękujemy. Mogę was pocieszyć, Eliaszowcy, że ostatnio, tydzień temu rozmawiałem z ojcem profesorem Krzysztofem i potwierdził wszystko to, co mówicie. Jest zachwycony całym tym przedsięwzięciem. Oczywiście cieszy się bardzo, że ze Światła Taboru przyjeżdżacie, więc zaufajcie, tak bez reszty, zaufajcie temu, co się tam dokonuje. I zobaczycie, jakie po tym roku eliaszowskim będą owoce w waszym życiu, zwłaszcza w życiu z Panem. Kochani, pierwszy raz chyba w czasie spotkania, nieważne, w każdym bądź razie poprosimy